Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem kłania się nisko Paweł Błędowski. Dziś w Datowniku moim gościem jest historyk, profesor Bogusław Kopka, członek Rady Naukowej Instytutu de Republika. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
13 grudnia mija 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Jak pan sądzi, czy to wystarczający czas, by ocenić tamte wydarzenia obiektywnie, takim chłodnym naukowym okiem?
No, myślę, że tak. Porównując pierwsze publikacje, które rzetelnie przedstawiały z punktu widzenia nie tylko ofiar, ale także struktur państwowych, partyjnych, te wydarzenia, takie publikacje miały miejsce 20 lat temu, kiedy powstawał Instytut Pamięci Narodowej, to jednak widać większą świadomość nie tylko historyków, ale także obywateli polskich, Polaków o tym, co się wydarzyło 40 lat temu. Przede wszystkim jest bardziej czytelne to w tym znaczeniu, że traktuje się to jako czas stracony i jako zło. Tak? Nie zło konieczne, tylko zło, tak, które można było poprzez dialog, poprzez wyjście naprzeciw Solidarności zakończyć pokojowo. Dokumenty można by powiedzieć, że były stopniowo udostępniane, bo trzeba pamiętać, że całe lata 90. te dokumenty były zamknięte, w związku z tym operowaliśmy źródłami, które w drugim obiegu wydawnictw były wydawane, no, czyli tylko dokumenty takie, które udało się przechwycić, czy też opublikować je w drugim obiegu wydawniczym. Natomiast lawina tych dokumentów pojawiła się z chwilą, kiedy powstał Instytut Pamięci Narodowej. No i chyba to jest instytucja, która najwięcej wniosła, jeżeli chodzi o przywracanie pamięci prawdziwej o stanie wojennym. Bo jest to rocznica smutna, to znaczy to jest rocznica, która cofnęła Polskę cywilizacyjnie o 10, a nawet i 20 lat, ponieważ lata 90. były jakby pokłosiem tego, co było w latach 80. I tak na dobrą sprawę możemy korzystać z jakiegoś spokoju względnego od początku XXI wieku, jeżeli chodzi o gospodarkę i jakieś przywracanie godności pracy ludzkiej. Wtedy ten stan wojenny zatamował ruch Solidarności, który był ruchem, fenomenem na skalę światową. Nie był to ruch ani polityczny, ani tylko społeczny, tylko był to ruch, no bo trzeba powiedzieć, ruch narodowy. To znaczy tutaj duch narodu był Polaków, których wspólną tradycją był wspólna historia, bardzo żywe było doświadczenie II wojny światowej, wtedy w pokoleniu, także z okresu stalinowskiego, który pokazał, tak, czym komuniści są w rzeczywistości. Przetrącił w pewnym sensie kręgosłup elitom, natomiast Polacy w domach rozmawiali o trudnych historii, ale przede wszystkim pamięć o Katyniu, o tym, co spotkało właśnie Polaków w czasie stalinowskim. No i przede wszystkim o ziemiach wyklętych, czego nie można było przeczytać w podręcznikach. I ta schizofrenia jakby informacyjna się pogłębiała. I stan wojenny przeciął to i wprowadził własną narrację, czyli kolejne kłamstwa komunistów. I trzeba powiedzieć jedną rzecz, że te kłamstwa na etapie takim, no przede wszystkim monopolu środków masowego przekazu, były skuteczne, jeżeli można powiedzieć, w takim pierwszym momencie wprowadzenia stanu wojennego, ponieważ wśród społeczeństwa nastąpił w pewnym sensie szok. To przyrównywany był do tego, co nie jest to przesadą, września, klęski września 1939 roku. Nastąpił szok, otępienie i w tym czasie powstała pacyfikacja społeczeństwa, jeżeli chodzi o tych, którzy podjęli strajki okupacyjne w zakładach pracy, czego się najbardziej Jaruzelski i jego junta obawiała. Te strajki nastąpiły, natomiast one zostały odizolowane od społeczeństwa kordonem milicji, wojska i kordonem informacyjnym, czyli braku informacji, i dokonywano właśnie pacyfikacji tych zakładów strajkujących, a z drugiej strony informowano, czy też dezinformowano społeczeństwo o tym, że tutaj element kontrrewolucyjny próbuje wprowadzić większy chaos i kryzys gospodarczy w kraju, bo oni byli tymi winnymi, czyli Solidarność, przywódcy Solidarności, i strajkujący jako ci, którzy są winni wszystkiemu temu, co kryzysowi gospodarczemu. Więc możemy powiedzieć, że pierwsze fake newsy, jakie się pojawiły w przestrzeni polskiej, to byli autorami właśnie komuniści, jeżeli byśmy mówili to o lata 80.
Samo wprowadzenie, panie profesorze, o czym pan już wspomniał, stanu wojennego przez ówczesną ekipę rządzącą było niewątpliwie wymierzone w solidarność i wszelkie wolnościowe przedsięwzięcia, ale także w świetle ówczesnego prawa, cokolwiek by już o nim w tym momencie nie mówić, było nielegalne, ponieważ stworzenie tego wronu, czy wrony, jak złośliwie mówili wtedy Polacy, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego miało mniej więcej tyle wspólnego z ocaleniem narodowym, co PKWN z wyzwoleniem narodowym. To także było nielegalne, nawet w świetle tamtego prawa.
Dobrze, że pan przypomniał, pan redaktor PKWN, to znaczy no, jesteśmy w Lublinie, który pełni funkcję tej niby stolicy. Nawet Leon Hein napisał książkę, kiedy Lublin był Warszawą, przypominając, jak to pierwsze złotówki przybyły w banknotach i produkowane oczywiście w Moskwie i jeden złoty był napisany krótką i, co oczywiście spowodowało powrót tych banknotów źle wydrukowanych do Moskwy. Ale w Moskwie były właśnie manifest PKWN drukowane i w Moskwie były też drukowane obwieszczenia o stanie wojennym 13 grudnia 1981 roku. W związku z czym tutaj jakby metoda, natomiast kwestia prawna w ogóle nie była jakby problemem, ponieważ komuniści notorycznie łamali prawo i te, które formalnie było, co zresztą było wzorcem przyjmowanym z Moskwy, raczej ze Związku Sowieckiego. Nie bez przyczyny najbardziej demokratyczną konstytucją świata była konstytucja stalinowska Związku Radzieckiego, przyjęta tam w latach 30. To nie znaczy, że
była respektowana.
Respektowana, w związku z tym prawo było bardzo instrumentalnie traktowane, ale na sędziów, prokuratorów, Jaruzelski i jego ekipa, bo to też nie jest tak, że cały komitet centralny podejmował decyzję, było taki dyrektoriat, bardzo liczyli, to znaczy wojsko, czyli kadra oficerska, i sędziowie, i prokuratorzy byli uznawani za najbardziej wiernych komunistom. Te przesłanki później po części się potwierdziły i nie potwierdziły. Znaczy część prokuratorów i sędziów, którzy uznało stan wojenny za bezprawie, musiało pożegnać się w ramach weryfikacji z pracą, albo byli przenoszeni gdzieś indziej. Natomiast ci, którzy byli wierni, no awansowali cały czas i w latach 80. stali się oni, można by powiedzieć, taką elitą sędziowską, która później ochoczo wchodziła w skład nowych atrybutów państwa schyłkowego PRL, jakim był Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Te instytucje stały się, jak słusznie uważał Jaruzelski, bardzo ważnym instrumentem chroniącym establishment komunistyczny, ale twórcą jego tych instytucji był Wojciech Jaruzelski, słusznie uznając, że sędzia może być, będąc dyspozycyjny, więcej przyda się komunistom niż ekonomista. Budowę Wojsko Polskie, dlatego że z Wojskiem Polskim niewiele to miało wspólnego, w kadrach sowieckich, które były nad Oką budowane, ale jeszcze wcześniej w Moskwie, z tych, którzy byli wyłapywani z ławy, w tym także i Wojciech Jaruzelski. I tam tą szpicą byli ci funkcjonariusze SNIRS-u i NKWD, którzy szkolili tą ideologicznie tych oficerów, dając im z awansu społecznego z naddatkiem stopnie oficerskie, w tym Berling dostał generała z nadania Stalina, co wtedy nawet w ówczesnym prawie międzynarodowym było oczywiście bezprawiem, ponieważ Polska była, rząd na uchodźstwie był cały czas uznawany na arenie międzynarodowej, ale to oczywiście nie było żadnym przeszkodą, bo liczyły się polityka faktów dokonanych. Kwestie prawne się one nie liczyły. One dopiero nabrały większego znaczenia, kiedy powstała komisja sejmowa do rozliczenia stanu wojennego, a przede wszystkim dla ofiar była pocieszeniem w tym znaczeniu dosyć późnym możliwości ubieganie się o zadośćuczynienie, które wypłacało państwo polskie, jak ten, ale to tylko za ten okres, który ktoś był represjonowany od czasu, kiedy to Sejm na początku 82 uchwalił wprowadzenie stanu wojennego. Tak więc tutaj traktowano to i prokuratorzy IPN-u traktowali jako bezprawie, natomiast później, kiedy to już Sejm PRL-u przyjął, to już uznano, że to jest legalne. Natomiast legalne w tym znaczeniu wprowadzeń jako stan wojenny, natomiast pojedyncze przypadki naruszeń prawa i tak dalej, no to były na porządku dziennym, jeżeli mówimy jednostkowe. No ale wielką tragedią 9 górników kopalni Wujek, którzy nie musieli zginąć, ale tak się stało, że tak nakręcana była ta spirala nienawiści wobec strajkujących, także w strukturach wojskowych, że doszło do tej tragedii. Bo to nie tylko była wojna ideologiczna ze społeczeństwem, ale także tych, którzy byli w poborzu wojskowym, tak? Czyli oficerowie cały czas indoktrynowali żołnierzy z poboru powszechnego, którzy czasami byli chłopskimi dziećmi albo w ogóle nie znający miasta, realiów, ale odpowiedzialni są oczywiście za to dowódcy. Ważnym elementem tutaj stanu wojennego była ta dezinformacja, czyli propaganda, która była wszędzie obecna w tych środkach masowego przekazu, które były zresztą i tak ograniczone, bo zakazano przecież, że ich prasa w ogóle była cenzura w ogóle od czasów prowadzenia władzy komunistycznej w Polsce. Więc można powiedzieć, że Polacy żyli w cenzurze wojennej i powojennej od 1 września 1939 roku. A tak, no dobra, no tak, no tak można by powiedzieć, do czasów zniesienia cenzury w 90 roku.
Tylko zmieniały się osoby decydujące.
Tak, tak, systemy, ale w gruncie rzeczy tak można powiedzieć. To jest dopiero teraz, jak sobie uświadomimy, to głód informacji był jeden z podstawowych, oprócz braku żywności na półkach, jeden z tych, których doskwierał Polakom. Stąd też powodzenie tak ogromne drugiego biegu wydawniczego i słuchania z Radia Wolna Europa.
Do tej rozmowy z profesorem Bogusławem Kopką wrócimy, proszę państwa, w datowniku za tydzień.